Supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Witam Państwa serdecznie.
Ze mną w studiu jest Dorota Raczkiewicz.
Witaj. Dzień dobry.
Cześć, witaj. Aniu. Już trochę też minęło nam czasu, od kiedy Supermocne są na antenie. Wiedziałam, że będziesz tą bohaterką, do której z przyjemnością zwrócę się o wizytę i o możliwość rozmowy. Jesteś prezesem fundacji Drużyna Szpiku od 18 lat. Wiem, że miałaś sporo na głowie przez ostatnie lata. Teraz też masz ogromne dzieło, można powiedzieć, że kończysz. Także zacznijmy od aktualności. Co się dzieje i co już za chwilę od Drużyny Szpiku dostanie Poznań?
Dziękuję za zaproszenie. To zaszczyt i zawsze sobie myślę, że to naprawdę jest takie duże wyróżnienie, jak się jest w gronie wyjątkowych kobiet. Kobiet, które nie boję się powiedzieć, że zmieniają świat, bo tak jest, bo jak zmieniamy jedno życie, to jest taka fala, kula śnieżna, która zmienia resztę. 18 lat mamy i 18 lat działamy, a teraz jesteśmy w przededniu czegoś zupełnie nowego, takiego, wiesz, spełnienia marzenia. To będzie Onkobaza, czyli Centrum Wsparcia Rodzin Onkologicznych. To będzie chyba jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie mówimy o tym tak bardzo wyraźnie, że kiedy choruje jedna osoba, to choruje cała rodzina. Wszyscy o tym mówimy, wszyscy to wiemy. Ale gdzieś ten system nie przewiduje naszych bliskich w naszym chorowaniu. I jak rozmawiam z dziewczynami, z chłopakami, którzy są w trakcie zdrowienia, to oni mówią, że to jest trudne, bo ktoś, kto jest obok, nie do końca rozumie, co się w nas dzieje. A najbardziej nie rozumie takiego momentu, w którym zadzwonimy tym dzwonkiem na onkologii i wydaje się, że wszystko wróci do tego, co było wcześniej, a to nic nie wraca, już nigdy nie będzie tak. I ktoś, kto stoi obok, mówi, no kurczę, no już powinno być dobrze, już powinno być świetnie, powinnaś szaleć, powinnaś...
Ten dzwonek miał ogłosić nowe życie.
No, a tutaj się naraz okazuje, że to jest, ja uważam, że to jest początek trudniejszej drogi niż to, kiedy jesteś w samym takim systematycznym leczeniu. I dlatego ta onkobaza powstaje, bo jesteśmy w trakcie remontowania, 11 czerwca ruszamy. To będzie takie holistyczne podejście do rodziny, takie bardzo otulające. Psychoonkolodzy, same dziewczyny akurat nam się trafiły, dziewczyny, które są klinicznymi psychoonkologami. To są dziewczyny, które doskonale znają specyfikę choroby onkologicznej i towarzyszenia choremu. Seksuolodzy, bo się okazuje, że ten nowotwór to naprawdę on tak bardzo wpływa na intymność, tak bardzo wpływa na tą seksualność. I wcale nie chodzi o to, jak przez lata nam mówiono, że kobieta po nowotworze piersi na przykład unika seksu, bo nie ma piersi.
To jest
dla niej
problem.
To jest tylko mała rzecz. I możecie powiedzieć, że żadna z moich koleżanek nie robi tragedii z tego, że nie ma piersi. Czy ja, że mam ogromną bliznę, bo my wiemy, dlaczego tak się stało. I kiedy stajesz w obliczu walki o zdrowie, to po prostu to nie ma takiego znaczenia. Ale okazuje się, że wszystko się zmienia, tak jak powiedziałam, i zmienia się też to nasze libido, nasze potrzeby. A ktoś, kto jest obok, nasz partner, partnerka, nie do końca to rozumie. Kiedy chorują dziewczyny 20-30-letnie, ta seksualność, intymność, bycie razem, to są rzeczy naprawdę ważne, zresztą w każdym wieku, ale wtedy jeszcze bardziej. Więc będą seksuolodzy, będą pedagodzy, którzy pomogą nam komunikować się z dziećmi naszymi. Jak im powiedzieć, że zachorowałam, że
jak
jest
to
dobrze. Będą właśnie terapeuci rodzin, będą warsztaty, będą dyżurowali prawnicy, bo to też jest bardzo ważne. Ktoś, kto ci pomoże niejednokrotnie napisać trudne pismo, bo ten nowotwór to on, wiesz, rujnuje naszą codzienność, nie tylko pod względem chorobowo-fizycznym, ale bardzo często ekonomicznym. Przestajesz chorować, naraz się okazuje, że nie masz kasy, że jesteś przedsiębiorcą i musisz płacić ZUS, a dostajesz mniej niż to, co ty musisz płacić. To są takie historie, które są bardzo trudne. Będą pracownicy, którzy pomogą na przykład wypełnić formularze, żeby dostać niepełnosprawność, tak? I to też jest ważne. Ale będą też wolontariusze, którzy pójdą z tobą i będą z tobą siedzieć, kiedy będziesz dostawać chemię. Żebyś nie siedziała, czy nie siedział 5 godzin sam na tym korytarzu.
Tak.
i po prostu myśli się tam kotłują. Więc zależy nam na takim holistycznym podejściu. Będzie ktoś z bankowości, który powie, słuchaj, według prawa możesz na 3 miesiące na przykład odsunąć ratę, tak? To będzie moment, że złapiesz oddech albo ułożymy coś. Będą otwarte spotkania dla poznaniaków, którzy będą chcieli się dowiedzieć, jak towarzyszyć, jak być. Myślimy o grupach też takich w żałobie, w pożegnaniu. To będzie czynne codziennie, przez cały dzień praktycznie. Jestem przekonana, że to będzie naprawdę cudowne miejsce i takie wymarzone, takie otulające. No, trzymaj kciuki.
Trzymam kciuki, oczywiście. Miejsce, w którym też nie będzie takich problemów, których nie dałoby się wspólnie
tak
rozwiązać.
Pyszną kawę macie. Ania robiła?
Sama robiła. Dorota Raczkiewicz, jesteś prezesem fundacji Drużyna Szpiku od 18 lat. I kiedy zaczynałaś swoją prezesurę i kiedy zaczynałaś tę pracę, tą swoją misję, byłaś osobą zdrową.
Tak, byłam osobą zdrową, bo wiesz, to są takie często, ta droga w tych fundacjach czy stowarzyszeniach jest właśnie taka, że ktoś zachorował, dziecko mu zachorowało ktoś i ja zupełnie nie. I tak teraz myślę, to było szaleństwo jakieś. Wiesz, ja z wykształcenia, z wyboru i z miłości byłam dziennikarką i marzyłam o wielkiej karierze. Słuchaj, na Warszawa w ogóle, najlepsze telewizje i w ogóle widziałam się tam w tym pudełku, w tym pudełku, wiesz. I krok po kroku dążyłam do tego.
Właśnie chciałam to powiedzieć, że mogłaś to zrobić.
Tak, i to było, słuchaj, wielkie moje marzenie. Co prawda, życie, wiesz, najpierw mi spłatało figla, że urodziło mi się 3 dzieci w 1,5 roku, bliźniaki i syn, więc no musiałam trochę poczekać znowu, nie? I jak już te dziecioki, za przeproszeniem, się odchowały, no to ja mówię, to jest mój czas. I któregoś dnia zapukała, bo w pracy po południu i zapukała kobieta. Wydawało mi się wtedy, że miała 44 lata, że ona już jest taka, wiesz, no już swoje przeżyła. Teraz jak o tym myślę, to się po prostu wstydzę i mówię, Boże, tak mi się wydawało wtedy. I zapukała i powiedziała, że ona jest chora na białaczkę, że szuka dawcy szpiku i czy ja chciałabym przygotować w telewizji taką planszę, że Ania Wierska szuka dawcy szpiku i że może to ty. I ja po prostu, wiesz, stanęłam w tych drzwiach i mówię sobie, dawcy szpiku, o co tu w ogóle chodzi, jaką planszę? No ale ona zaczęła mi tam opowiadać w tych drzwiach i ja sobie myślę, wie pani co, to musimy zrobić jakiś reportaż, bo to naprawdę...
Nikomu może nic nie powiedzieć
tak,
przypadkiem.
Tak, co tam taka plansza? Ja sama się przeraziłam, czasie, nie? Ja się przeraziłam, no jakiś kręgosłup, coś. I wiesz co, i umówiłyśmy się na to nagranie, najpierw na spotkanie, żeby się poznać. Coś zaiskrzyło. No ja to zawsze mówię, jak tego mantrę powtarzam, że wierzę w pokrewieństwo dusz. I coś takiego było, że kliknęło, stuknęło. Zrobiłyśmy ten reportaż. Ja byłam coraz bliżej niej. To była dziewczyna ze Śremu, która miała taką wolę życia, że miała też taką odwagę, żeby iść do takiego liceum numer 2, stanąć przed młodzieżą i powiedzieć, słuchajcie, jestem chora, umierająca, potrzebuję dawcy, może to ty. Tego dawcy nie było na świecie, bo wtedy w rejestrze było 33 tysiące nazwisk, teraz ponad 2 miliony, więc to jest naprawdę zupełnie inny świat. I słuchaj, zamarzyła, żeby założyć fundację, która będzie dokładnie mówić o tym, że taki dawca jest potrzebny, że taki chory potrzebuje drugiego człowieka, że taki chory słabnie, że jest w szpitalu, że jest samotny. No i założyła fundację, założyła i zmarła. I zostaliśmy z tą fundacją, wiesz, ja z trójką dzieci, z marzeniami o telewizji. Po latach się okazało w ogóle, że taka pełna rejestracja w sądzie była w dzień moich urodzin, 8 lutego, więc taki prezencik. Nie mieliśmy pomysłu na to, nie? Nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Nie mieliśmy kasy, nie mieliśmy znajomości.
Byłaś o krok od zamknięcia tej fundacji?
Nie, ale wiesz co, nie było żadnego pomysłu na to. Poszliśmy na początku na jakiś jeden piknik, festyn.
Wszystko łączyłaś z pracą zawodową.
Tak, absolutnie, z tymi moimi dzieciakami. I wiesz co, i jakoś to się tak zadziało, że pojawiali się po prostu ludzie. Ania zaraziła kilka tych osób, które są do dzisiaj zresztą. Tą swoją jakąś taką, nie wiem, energią, charyzmą.
Nie oszukujmy się, to musiała być, powiedzieć, ciężka sytuacja, to jakby nic nie powiedzieć, ale osoba, z którą się zaprzyjaźniłaś, z którą się zżyłaś, która miała taką ogromną wolę życia, która stworzyła i chciała też po sobie pozostawić jakieś dziedzictwo, zmarła. Co czułaś wtedy?
Wiesz,
to była
dokładnie...
twoja pierwsza taka
tak,
śmierć?
Tak, i wiesz co, ja dokładnie pamiętam, bo Ania zmarła w poniedziałek, ja byłam u niej w sobotę, oglądałyśmy kolejny raz ten reportaż. Ania była bardzo słaba, umówiłyśmy się, że przyjdę w poniedziałek, wyściskałyśmy się, ona była w szpitalu na Szamarzewskiego, gdzie chodzimy na wolontariat teraz. I wiesz co, i w poniedziałek już było bardzo źle i w nocy zmarła. I pamiętam doskonale, rano wstałam i dzieciaki przyszły, ja wstałam taka zapłakana w tej kuchni i mówię, że ciocia Ania zmarła, a Kuba mój mówi, mamuś, widzisz, no już ma pewnie tego swojego dawcę i już. I rzeczywiście tak było, mieliśmy poczucie, totalnie ja miałam poczucie, że wtedy może trochę bezsensowności tej śmierci, bo nie rozumiałam tego. Teraz myślę po latach, że nie umiałam pewnie towarzyszyć jej w tej chorobie, bo to było pierwsze moje w ogóle doświadczenie. Nie rozumiałam, kiedy lekarze powiedzieli, że Ania powinna już trafić do hospicjum domowego, to we mnie był bunt, bo
nie
ona...
Zgoda.
Tak, bo ona była w świetnej formie i się wydawało, tylko brzuch ją bolał, nie? Tylko brzuch ją bolał. Teraz po tych latach już dokładnie jakby jestem w innym miejscu. Natomiast wiem, że to była lekcja tego, że przez nowotwór jest trudno przejść samemu i że ten drugi człowiek naprawdę jest potrzebny, nie? I to, i myślę, że to jest taka lekcja, którą Anka mi zostawiła na pewno i taka rzecz. A pomysł drużyny Szpiku, wiesz, on się tak zrodził potem sposobu na tę fundację, nie wiem jak, no w jakiś taki sposób od drużyny Pierścieni, że to nie może być tak, że ja muszę być odpowiedzialna za wszystko, bo ja zwariuję, tak? I w związku z tym, że każdy ma prawo jakby w tej fundacji wymyślić drogę, którą idziemy. Jeżeli zajmujesz się szydełkowaniem i chciałabyś, żeby pójść na spotkanie, gdzie się szydełkuje, mówię, okej, pójdziemy z tobą, wszystko ci przygotujemy, ale ty jesteś kierownikiem w tym świecie. Ty jesteś odpowiedzialna za to, żeby to zorganizować. Wiesz, i to dzięki temu ludzie mają poczucie sprawczości. My dotykamy różnych innych światów, a ja po prostu nie jestem alfą i omegą, no nie znam się na wszystkim, nie? Nie znam wszystkich światów, więc jakby to jest też taka rzecz, która pozwala się rozwijać i być w różnym miejscu, nie? I no i tak to powstało. Potem przyszli sportowcy, biegacze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie było tak, że któregoś dnia pamiętam, że chodziłam, bo ja zawsze jak mam jakieś rzecz do ogarnięcia, to przechadzam ją. I mówię, nie, no to jest chyba taki moment, że ja już nie mogę pracować w telewizji, bo już się nie da, nie? Już mój szef po prostu patrzył na mnie, oj, groźnym wzrokiem, no bo jestem w pracy w telewizji, a tu, wiesz, biuro drużyny Szpiku, odbieram milion telefonów. I to był taki moment, że rzeczywiście trzeba było wybrać, którą drogą chcę iść, nie?
I z jednej strony musiałaś zdecydować, czy wybierasz swoje marzenie.
Tak, tak. I to, ale wiesz co? To był taki moment, że sobie uświadomiłam, że ja już nie chcę tej Warszawy.
Naprawdę?
Nie? No, już nie chcę tej Warszawy. No i tak jest. I teraz myślę
sobie...
Też taka
lekcja trochę odpuszczania?
O tak. I delegowania, odpuszczania, wiesz, no po prostu to nie jest łatwe.
A łatwo było ci faktycznie mimo wszystko zrezygnować z tych marzeń o karierze dziennikarki?
Nie, zupełnie nie. Myślę, że teraz mam poczucie, jestem też na takim innym etapie i mam absolutnie poczucie, że to tak miało być, nie? Że to tak miało być, że to wszystko się układa w jakąś tam całość.
A wcześniej, zanim poznałaś Anię, w ogóle myślałaś albo angażowałaś się w wolontariat? W swoim życiu? Jakikolwiek?
Wiesz co, ja jestem zwolenniczką teorii, że człowiek się rodzi z genem jakiegoś działacza, kierownika, społecznika, więc oczywiście, że całe życie gdzieś byłam, wiesz, w czymś, a tutaj w jakimś duszpasterstwie, a tu w jakiejś radzie, a tu w szkole katedralnej, a tu w tym, a tu
po
w tym.
Po prostu byłaś aktywna.
Tak, i wiesz co, i ja chyba nawet sobie nie zdawałam nigdy sprawy, że takie mam cechy. Się śmieję, że marzymy z moim Adamem o budowie domu i mój Adam już mówi, że no tam zostaniesz sołtyską albo rozumiesz, jakieś koło gospodyń będziesz prowadzić, jak to zrobimy. Bardzo potrzebuję ludzi wyzwań, nie? Więc jakby zawsze byłam w czymś tam, coś zaangażowana, ale nigdy nie w żaden taki wolontariat.
No dobra, ale też ja sobie tak myślę, że angażowanie się w koło gospodyń wiejskich nie jest obciążone tak bardzo, jak prowadzenie drużyny Szpiku, jak obcowanie czy pogodzenie się nawet z tym, że ty wszystkich nie uratujesz, że możesz dużo robić, ale jesteś na wyciągnięcie ręki od śmierci osób, z którymi chcąc nie chcąc tworzysz relacje, zaprzyjaźniasz się.
To prawda, pamiętam kiedyś takiego pstryczka, którego dostałam, kolejna osoba umarła w fundacji, znaczy z naszych przyjaciół podopiecznych. I pani doktor ze szpitalnej mi powiedziała, że, bo ja mówię, że to nie ma sensu, że to jest w ogóle coś tam. A ona mówi, słuchaj, a ty jesteś Panem Bogiem? Czy ty jesteś wolontariuszem, który przychodzi na chwilę i daje chwilę? Nie? I to był, pamiętam, że taki strzał. Wiesz, to ja nie mam poczucia, że my mamy wszystkich uratować. Nigdy nie miałam tego poczucia. Uważam, że bycie w drużynie Szpiku jest po prostu piękne. Dostaję tyle prezentów życiowych, wspaniałych ludzi, przyjaciół, znajomych. spełniam marzenia. Pewnie, że jest tak dużo trudnych historii, nie? I totalnie nie umiem sobie z nimi poradzić, nie? Kiedy człowiek się zaprzyjaźnia, wchodzi w relację z kimś i po prostu ta osoba, widzisz, że odchodzi, nie? I jesteś w tym procesie odchodzenia. Albo kiedy ktoś przychodzi z rodziny i mówi, tam mój bliski zachorował, zobacz, co można zrobić, a my po prostu wiemy, że to jest taki etap do pożegnania, nie? Po onkobazie myślę, że to będzie kolejna rzecz, którą jakby chciałabym bardziej zaopiekować, czyli ten etap właśnie odchodzenia. Na świecie są takie osoby, dule się nazywają, czyli osoby, które towarzyszą w odchodzeniu. Nie mówię, że chciałabym być taką osobą, ale jak ważny jest ten proces, kiedy towarzyszymy osobie odchodzącej. I myślę, że to jest też taka rzecz, którą bardzo mocno chciałabym zaopiekować.
Na drugą nóżkę są też te przecudowne momenty, te, w których rozbrzmiewa dzwon i można powiedzieć, że jakiś etap w życiu właśnie się zamknął.
Bardzo lubię ten moment, a wiesz, najbardziej lubię taki moment, kiedy kogoś odwiedzamy na tej onkologii. Ta onkologia nasza, hematologiczna, jest bardzo specyficzna, ponieważ tam jesteś wiele tygodni. To nie jest tak, jak ja trafiłam do WCO na, wiesz, 3 dni, 5 dni i wychodzę, zamykam drzwi, a tam jesteś wiele, wiele tygodni non-stop, więc my się zakolegowujemy bardzo z tymi pacjentami. My ich znamy, oni nas znają, oni nas czekają. Uwielbiam ten moment, kiedy ten chory wychodzi już ze szpitala, zdrowieje i mówi, czy mogę się przydać w fundacji, a czy mogę być wolontariuszem. To jest tak niesamowite, bo potem na przykład trafia się na oddziale nowy pacjent, który jest przerażony i przychodzi ten, który wyszedł całkiem niedawno i mówi, słuchaj, ja sobie radziłem z tym tak, albo jak będziesz szła na przeszczep, weź dodatkową bluzę, bo tam jest chłodno. To jest taki łańcuszek. Ten chory, świeży jest zaopiekowany, a ten ma misję, nie? Ten jest potrzebny, ten widzi sens w tej chorobie. To mnie zawsze tak mega wzrusza, nie? I to tak sobie myślę, że kurczę, jak ich potem pytam, no ale to było ważne dla was, że przychodziliśmy. Tak, bo wiesz, Ania, to nie jest spektakularne, ja tylko powiem. Pewnie po ostatniej akcji na streamingu tym, to sobie myślę, że wiesz, to było takie mega spektakularne, takie wielkie, takie po prostu wow. A my robimy taką robotę, wiesz, taką codzienną, nie? Idziesz, przynosisz kolorowe skarpety, jak jest szary dzień dla pacjentów. I albo po prostu zwyczajnie przychodzisz, siedzisz, albo przychodzisz z jakimś artystą, który zagra koncert na tej onkologii, ci pacjenci, którzy mogą, wychodzą, jedni są wywiezieni na łóżku i sobie słuchają. I to są takie rzeczy, taka bieżączka, taka, no czasem ktoś mówi, no i co wy tam robicie? A ja mówię, no jesteśmy, nie? I ktoś sobie ma myśli, aha, no dobra, nie? Dobra. A to się okazuje, że to bycie ma największą moc.
Słuchają państwo podcastu Radia Poznań.
To też nie jest tak, że możesz sobie być raz w miesiącu na pół godzinki, tylko jak już jesteś...
Oswajasz kogoś, wchodzisz. Jak tą różę, nie? Jak oswajasz, no to po prostu jesteś.
Nie możesz go porzucić.
No nie. Ja zawsze o tym mówię, nawet wiesz, wolontariuszom, że to jest duża odpowiedzialność być koło chorego, bo on cię wpuszcza do swojego życia, pozwala ci dotknąć tego życia i myślę, że to jest wyróżnienie, ale to jest też duża odpowiedzialność. I wiesz, i każdy ma też tak, że popełnia te swoje błędy, bo jesteśmy ludźmi, za bardzo się zaprzyjaźniamy. Każdy ma pewnie z nas ten swój pierwszy pogrzeb, taki bardzo trudny. I myślę, że te wszystkie rzeczy my jako ludzie, którzy tam przychodzą, też musimy przeżyć i przepracować, nauczyć się. No to są takie, to jak ja zawsze mówię, że jak wchodzisz na onkologię, to pamiętaj, że to nie jest historia o tobie. Ty jesteś dla tego, kto tam jest, więc jakby nawet jeżeli ja jestem gadułą, to ja jestem po to, żeby słuchać, zadawać pojedyncze pytania, które wiesz, podprowadzają. A te opowieści na onkologii są niesamowite, o pierwszych miłościach, starsza pani, która opowiada o wielkiej miłości, pierwszej miłości. Ostatnio pani, która nam opowiada o kurach, które ma i kurki, i że każda ma imię, i że one nie są narosłu, tylko one są jej przyjaciółkami. Jajka oczywiście, jak najbardziej, ale i to są tego typu historie.
Przez kilkanaście lat żyłaś dosłownie kilka milimetrów od tego raka. Ocierałaś się o niego. Dorota, jak to jest usłyszeć diagnozę, nowotwór?
Kurka wodna. Wiesz co, to też jest taka historia, taka symboliczna dla mnie. Nie byłam gotowa na to, to znaczy wydawało mi się, że wiesz, skoro robię takie rzeczy, to w ogóle to mnie nie dotyczy, nie? Bo ja już jakby nie, ale To taka historia, wiesz, była Biała Sobota w Poznaniu, w Posumie i dostaliśmy zaproszenie od miasta. I ja sobie myślę tak, nie no, wiesz, na Białej Sobocie zazwyczaj są ludzie, którzy są chorzy, a nie, którzy chcą być dawcami, czy myślą o takich historiach. Więc mówię, że nie, nie, jednak dziękujemy, nas nie będzie, coś tam. Ale potem ta Biała Sobota do mnie wracała i mówię, kurczę, a może by wykorzystać tę Białą Sobotę, żeby wolontariusze poszli się przebadać. No więc zgodziliśmy się na to zaproszenie. Bardzo duża grupa wolontariuszy przybyła. Ja jeszcze tam pozapraszałam, żeby rodziny przyszły. No i rzeczywiście ci nasi czerwoni ludzie poszli się badać. I ja też z dziewczynami. No, one nie chciały iść na mamografię. Ja mówię, że proszę bardzo, idziemy razem. Zrobiłam tę mamografię pierwszy raz w życiu, a ja regularnie się badałam. Wcześniej robiłam USG. I wiesz co? No i zrobiłam i tyle. W czasie tych badań 3 osoby od nas zostały skierowane do onkologa. Więc w środku takie miałam poczucie, okej, zadanie jest zrealizowane. Tydzień później byliśmy u samotnych matek i telefon dzwonił, taki miejski, 61 coś. Ja mówię, nie wierzę po prostu, kto dzwoni o 17. Nie odbierałam, ale chyba był, nie 8 czy 9 telefon. I w końcu, wiesz, taką wściekłością odbieram, mówię, halo, słucham. Dzień dobry, Poznański Ośrodek Usług Medycznych. Ja mówię, okej. No i pani mówi, że tutaj jest potrzebna pilna diagnoza, proszę przyjść po wynik i tak dalej, i tak dalej.
Ale nie padło to słowo jeszcze.
Nie, nie, nie. Ale ja już wiedziałam, nie? Ja naprawdę miałam takie poczucie, że poszłam po ten wynik, poszłam od razu na Gerbary, do WCO. Wiesz co, ja nie miałam ani momentu zwątpienia, że nie, nie, to jest pomyłka czy coś, nie? Ten wynik był taki, że oczywiście trzeba było jeszcze i biopsję, i coś tam, i coś tam. Natomiast ani jednego momentu nie miałam takiego, żebym mówiła, nie, to jest nieprawda, albo pomylili się, albo
sprawdźmy
co.
Jeszcze raz, upewnijmy
tak, nie,
się.
Nie, zupełnie nie. Kiedy padło to ostateczne, że tak, to jest nowotwór złośliwy, to włączył się guzik zadaniowości. I zresztą ja zawsze mówię przez te lata, że przez raka trzeba przechodzić zadaniowo, od obozu do obozu, jak w Himalajach. Pierwszy obóz, aklimatyzacja, zbieranie siły. Drugi obóz, aklimatyzacja, zbieranie siły, pach i szczytowe podejście na końcu. Bo jeżeli ty będziesz myśleć o całej drodze do pokonania, no to po prostu można zwariować. Ty jesteś teraz na tym etapie. Teraz mam chemię pierwszą, tak? Potem chemię drugą, tak? Po którejś będzie to. Teraz się przygotowuję do tego i tak dalej, i tak dalej. I to jest jedyny sposób. Myślisz o tym, co jest dziś, co jest za tydzień, albo sobie wyznaczasz cel, że za rok będę na wakacjach, czy coś takiego. Nie płakałam ani razu. Nie wiem, czy się zamroziłam. Nie miałam ani razu myśli, że umrę. Wiesz, ja też nigdy nie dostałam informacji, że to jest taki nowotwór, że tu jest taka mega walka o życie, że...
Nie? Daj spokój, dostałaś informację, że masz nowotwór złośliwy, to nie trzeba rozwijać dalej, tym bardziej, że jakby też pracujesz w tym.
Każdy to robi po swojemu, nie? I jedni muszą to przepłakać, inni przegadać, inni mają plany. Trafiłam do dla mnie najlepszego doktora Piotra Nowaczyka i ja po prostu czułam się zaopiekowana. Ja wiedziałam, że zrobi, co się da. A jeżeli się czegoś nie da, no to potem będziemy się tym zajmować. Ja zaprzyjaźniłam się z dziewczynami z sali bardzo mocno. Wszystkie są w drużynie szpiku, są wolontariuszkami. Wszystkie...
Po tym, jak się spotkałyście?
Tak, na sali oczywiście, kumpelki z sali. Rekrutacja natychmiast. Miałyśmy to samo, ale każda z nas inaczej przechodziła. I do dzisiaj one mówią, że boją się, że wróci. I ja też się boję, że wróci. Ale jak wróci, no to wtedy się będę tym zajmować. Co ja mam teraz siedzieć i płakać? I jasne, że zmieniło się w moim życiu po prostu tak wiele przez chorobę, że jakbym miała usiąść i po prostu zrobić sobie listę, no to kurde, naprawdę musiałabym usiąść i płakać. To też była taka lekcja dla mnie Doroty, pokory takiej, że miałam operację w czwartek, a w piątek po prostu chciałam już iść do domu rano i pan doktor mówi, no ale jak? A ja mówię, że tak, ja muszę już, ja chcę iść do domu, ja w ogóle i w piątek szłam do domu, bo ja już wydawało mi się, że już jestem gotowa, co było oczywiście nieprawdą, bo powinnam była zostać w tym szpitalu, ale już mnie to łóżko paliło. Naraz się okazało, jak przyszłam do domu, rzecz, która mnie najbardziej wkurzała, że no nie mogę tej głowy umyć, że jestem zależna i to mi najbardziej pokazała choroba, że poczucie niezależności w moim życiu jest święte. To jest chyba najważniejsza wartość, ale to nie było dobre. To był ten jeden z tych błędów, które popełniłam, że wiesz, ja nie pozwoliłam nikomu z sobą chodzić do lekarza. Nie było tam, że wiesz, idziemy na radioterapię czy na coś.
Wtedy, kiedy... Dlaczego to jest błąd?
bo zrobiłam im pewnie, moim dorosłym dzieciom i mojemu Adamowi w pewien sposób pewnie krzywdę, tak? Bo oni chcieli w tym być. Z miłości, nie z litości, nie z czegoś, z aferki, żeby zobaczyć czy coś. Tylko oni chcieli być ze mną, dać mi sygnał. Mamo, mogę z tobą jechać na radioterapię? Nie. Nie, ja sama jadę. Ja sama. Oni mnie czasem zaskakiwali, że wiedzieli, że mam o danej godzinie i Julia mówi, mamo, przechodzę przez miasto, wpadnę do ciebie. Ja już byłam tak wściekła, szłyśmy do tej pomarańczarni, coś tam i okej. Ale wiesz, wydawało mi się, że takich trochę, może obronię, ochronię, ale przede wszystkim, że to jest moje. Ta choroba jest moja. To nie jest prawda. Przez lata mówiłam, kiedy ktoś mi mówił, że z chorych, że leży i czuję się taki obdarty trochę z godności, kiedy, wiesz, ktoś bliski musi cię przewijać, myć, opiekować się tobą, to ja zawsze mówiłam, że daj komuś pomóc, daj mu pokazać miłość. To jest miłość, nie litość. A ja, widzisz, Zosia Samosia. Oczy mi się otworzyły, że kurczę, tu muszę popracować trochę, bardziej ich, wiesz, pozwolić im, dlatego że oni pewnie sobie w tej głowie różne rzeczy roili, tak. Kiedy coś tam się działo, ja mówiłam, ojejku, wynik gorszy, takie, wiesz, zdawkowe coś, to wiesz, pewnie moje dzieci dorosłe już sobie tam myślały, co się dzieje. Pamiętam taką
historię. Skoro nie chcesz mówić, tak, to pewnie chcesz coś ukryć.
Ale wiesz, taka historia, która najpierw mnie wkurzyła, a potem rozbawiła. Jak jeździłam na radioterapię przez te wiele tygodni, na daną godzinę jedziesz, na garbary. Oni wszyscy mnie pytali, no jak tam? Adam mówi, no jak? Ja mówię, słuchajcie, w ogóle to nie jest problem, ta radioterapia. Najbardziej mnie denerwuje, że muszę tam dojechać na te garbary, ja mieszkam na Strzeszynie i że to po prostu, wiesz, tyle czasu,
korki,
że sama radioterapia tam kilkanaście minut i znowu wracam i w ogóle, i że wiesz, taki jest, jak to mokre jeździć i tam, oczywiście po paru tygodniach już czujesz, że to nie jest zwykły tomograf, tylko coś tam się dzieje, ale tak i mówię. I któregoś razu zadzwonił przyjaciel mojego Adama i siedzimy ja na tapczanie, my mamy taki pokój z kuchnią, mieszkamy w bloku i taki, wiesz, małometrażowym i on odbiera ten telefon, coś tam robi i mówi, no Dorota jest na radioterapii. No nie, wiesz, to ta radioterapia to nie jest nic takiego złego, wiesz, Albert, to po prostu słuchaj, kurczę, no najgorzej tam dojechać, wiesz, no te korki są, nie, to tylko ci taka maszyna jeździ, wiesz, wychodzisz, po prostu od razu idziesz nawet na
kawę. Powtarzam twoje słowa.
Dokładnie, a ja siedzę naprzeciwko, wiesz, w taka wściekła, mówię, co ty mówisz, ja mam radioterapię, tu wiesz, walka, rak. A potem sobie myślę, no, co mówisz, to masz, nie? Jakby oni, wydawało mi się, że w ten sposób ich chronię i tak było pewnie, ale z drugiej strony, wiesz, oni byli czasem, mam wrażenie, totalnie nieświadomi, co się dzieje, nie? Co jeszcze mi ta choroba, wiesz, co pokazała, a propos fundacji, pokazała, zmusiła mnie do delegowania dużego. Byłam po prostu słaba.
W tym czasie twojej choroby miałaś ochotę zostawić
Nie, drużynę? Nie, broń Boże, nie, w życiu nie.
A miałaś kiedykolwiek tak. Takie myśli?
Tak, tak.
A kiedy?
Kilka razy. Bardzo często one były związane, wiesz co, z ekonomicznością. Kiedy ciągle w fundacji jest tak, że ciągle nie ma pieniędzy. To jest tak męczące i niejednokrotnie upokarzające to ciągłe proszenie, wiesz. Teraz robimy onkobazę i ja ciągle proszę, a my jeszcze, a dzisiaj panowie, a zrobicie jeszcze to? Panowie mówią, no mieliśmy tylko malować, ale ja bardzo bym prosiłam, ale my nie mamy pieniędzy, ale wiesz, ale coś, nie? I takie przychodzą momenty, kiedy po prostu...
Masz tego dość.
Masz dość, nie? Ja też przypomnę, że w fundacji się nie zarabia. Może w tych wielkich fundacjach, tak? Jeśli zawsze śmieję, że mieszkam w TBS-ie, nie mam domu, nie mam mieszkania takiego, wiesz, i tak dalej, mam czworo dzieci i w ogóle. Tak wyglądają naprawdę realia fundacji. A przecież drużyna szpiku jest, ktoś powie, że to jest taka, wiesz, mocna fundacja, a my ciągle się borykamy z kasą, tak?
No to jak jesteśmy tu przy tym temacie, to odsyłamy państwa na stronę oczywiście Fundacji Drużyna Szpiku i zawsze mogą państwo wspomóc.
Teraz szczególnie przy onkobazie.
O. Onkobaza nadal szuka wsparcia.
Lampy, nie lampy, słuchajcie, damy radę.
Puszczamy ten sygnał
tak,
w świat.
Drużyna Szpiku.
Mogą państwo zrobić coś dobrego, także zachęcamy do tego, żeby pomóc, no i wróćmy.
Wiesz co, i to były te kryzysy takie, wiesz, myślę, że były też momenty, gdzie bardzo mocno mnie zabolały pewne śmierci. Były takie momenty, że zostaliśmy oszukani przez dziewczynę, która udawała chorą i to był bardzo duży taki strzał. Zresztą uważam, że wykazaliśmy się wtedy ogromną odwagą. Dziewczyna przez lata oszukiwała bardzo różne organizacje. Myśmy to nakryli razem z policją, po prostu ona została złapana, ukarana, ale to był taki moment, że ja wtedy przestałam chodzić chyba 3 lata na oddział. Przestałam wchodzić w relacje z chorymi. Miałam poczucie, że zostałam tak mocno oszukana, zraniona, że jakby całkowicie delegowałam.
To zaufanie runęło.
Tak,
po prostu.
Tak. I trzeba było kilku lat, żeby po prostu, wiesz, żebym ja była gotowa wrócić na ten oddział, nie? I czasem chciałabym być takim zwykłym wolontariuszem i tylko chodzić na ten oddział, a nie myśleć w kategoriach organizacji, nie? I to jest robota na całą dobę, nie? Nie
oszukujmy się. 7 dni w tygodniu.
No, wiesz, cała rodzina, wszyscy, wiesz, chcą, nie chcą. Teraz pojechaliśmy na majówkę do lasu i wiedziałam, że jest akcja w Sierakowie, że nasza ekipa edukuje, więc proszę wszyscy, biorą koszulki. Proszę bardzo, i w czasie majówki, proszę bardzo, jedziemy do Sierakowa i jesteśmy tam 2 godzinki i oni chcą, nie chcą, są w tej drużynie. Ale muszę ci powiedzieć, że tak po matczynemu, to co dla mnie jest najistotniejsze, że oddają tę krew, że mają te oświadczenia woli w portfelu, że są świadomi, że są porejestrowani. Taka kwoka matka mówi, jest okej, okay, jest dobrze.
Nie, Dorota, tak, że... jesteś super mocna.
Nie, gdzie tam, co
Poczekaj.
Ty?
Ciach, jeszcze raz.
Nie, tnij ile chcesz, nie, zupełnie nie.
Ja tu jak weszłaś, to ja widzę ciebie w czerwonej pelerynie z napisem drużyna szpiku, ręce w geście zwycięstwa uniesione do góry, tak cię widzę.
Super.
Jak to jest możliwe, że ty się nie widzisz super mocno?
Bo wiesz, no to pewnie, że jak usiądę i zrobię sobie taki, wiesz, research tego wszystkiego, to sobie mówię, kurczę, no, ale... Na co dzień, kiedy jesteś w tym, to wydaje ci się, że to jest taka robota jak każda inna w pewien sposób, nie? No jadę, byłam na budowie i wiesz, robię zdjęcia kabelka, który muszę teraz pojechać do Kastoramy kupić 3 metry kabla i ktoś do mnie pisze w międzyczasie, że ma duży kwiat, czy chce do onkobazy, to chce, a pan dzwoni, że wiesz, brakuje listewek. Dopiero w momencie, w którym tak usiądziesz i z taką refleksją podejdziesz do tego, no to rzeczywiście te rzeczy, które robimy, one są naprawdę ważne. Dlatego tak lubię pójść na tą onkologię, lubię tam być, żeby sobie przypomnieć.
Dobra, no. To jeśli nie czujesz się na pelerynę...
Tak, na pelerynę nie.
To powiedz mi, jakie są twoje supermoce?
Na pewno kreatywność. To jest takie... Śmieję się, że załatwianie różnych rzeczy jest moją supermocą. Że powinnam zarabiać na łączeniu ludzi i zarabianiu na tym łączeniu. Bo rzeczywiście mam takie wrażenie, że wokół mnie jest tak dużo różnych ludzi, że potrafię... Wiesz, ktoś mówi, że... Bardzo
ale oni się przypadkiem nie znaleźli wokół
ciebie. Tak, ale wiesz, potrafię po prostu ich połączyć, ciach i jest, tak? Że się śmiejemy zawsze, że powinnam takie biuro pośrednictwa zorganizować, więc to na pewno, czyli takie łączenie ludzi z różnych światów. Tak mi zawsze mówią ludzie, jak z nimi siedzę, że rzeczywiście mam taką umiejętność i myślę, że to tak jest. Ostatnio pomyślałam o tym, że mam taką umiejętność dawania przestrzeni do rozkwitania.
Piękne to.
Patrzę... Też sobie na tej majówce zrobiłam sobie takie, wiesz, tak w głowie sobie poukładałam, że spojrzałam sobie na tych ludzi, którzy są wokoło i sobie tak pomyślałam o tym, jak oni się zmienili w fundacji, jak oni się zmienili robiąc różne rzeczy ze mną, z nami, jak oni się zmienili, jak oni rozkwitli. Nie mam takiej cechy zawłaszczania. Nie boję się, że ktoś więcej występuje ode mnie, wiesz, teraz w telewizji i teraz, rozumiesz, ja będę, o nie.
Albo na przykład za dużo się nauczy i odejdzie.
Tak, no, albo, no, to a wiesz, takich sytuacji to oczywiście było miliony. Wiesz co mam? No mam wariactwo. Myślę, że moją mocą jest szaleństwo absolutne. Pomysł na onkobazę powstał, uważaj, 13 października. W ogóle. Moje marzenie. Wracaliśmy z forum pacjenta onkologicznego. I ja siedziałam z dziewczynami w pociągu i po prostu, mówię, dziewczyny, wiecie co, ja mam taki pomysł. Musi powstać takie miejsce, gdzie będą rodziny zaopiekowane.
Poczekaj, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień.
Pół roku i mamy, słuchaj, i otrzymaliśmy, proszę państwa, zaufało nam też miasto, otrzymaliśmy pieniądze na prowadzenie tej onkobazy. Całą koncepcję przedstawiliśmy. To jest dowód zaufania. Ci ludzie czasem na mnie patrzą jak na wariatkę, nie? I wiesz, a ja przychodzę i mówię, że ja mam taki pomysł. A, super. Wczoraj dzwonię do pana i mówię, że potrzebuję logo takie ze sklejki i w ogóle. On mówi, dobra, na kiedy? A ja mówię, no za tydzień. On mówi, ale jak pani za tydzień? To jak za tydzień? Ja mówię, no normalnie. Ja mówię, proszę, my 11 czerwca otwieramy. Przyjechała telewizja robić reportaż i ja mówię do chłopaków, musicie mi zaufać, że 11 czerwca tu będzie zupełnie inaczej. Ale nie, wiesz, jaką mam wadę dużą, dużą, myślę, że to jest ogromna wada. Nie umiem się potem cieszyć z tego, delektować. Wczoraj opublikowano, że radni miasto nam zaufało, że wiesz, dostajemy duże pieniądze, żeby to poprowadzić, żeby pacjenci mogli, ich rodziny, przyjść za darmo, korzystać z tych konsultacji. Boże, zadzwoniłam do mojego Adama, mówię, słuchaj, ja... I po czym, wiesz co, wypijam kawę, mówię, dobra, idę dalej, bo teraz trzeba. I wiesz, żadnej takiej celebracji, nie? I już dzisiaj jestem w ogóle jakby, no okej. I myślę, że to jest, wiesz, jest mi czasem z tym źle, że nie umiem tego...
Tygodniami się
tak,
cieszyć.
Tak, ale wiesz, tego docenić, nie? Że wiesz, tego fajnie, dostaliśmy i tyle, nie? I dobra, jedziemy
i
dalej, nie?
I
jakby, wiesz, i to myślę, że to jest taka rzecz, która w moim życiu też jest do poprawienia, w moim jako dorotowym życiu, że... Nie umiem pewnych rzeczy celebrować, nie? I myślę, że chciałabym się tego nauczyć. Jak sobie myślę, takie robię rzeczy, co bym chciała, czego bym się chciała nauczyć, chciałabym się nauczyć trochę bardziej odpoczywać i celebrować, nie? Celebrować.
Jesteś z siebie dumna?
Czasem wiesz.
Mówiłaś o tym, że jesteś tą mamą kwoką, a gdybyś miała się zamienić w swoją mamę kwokę, to byłabyś dumna z małej Doroty?
No tak, myślę, że bardzo. Wiesz co, ja patrzę na swoje życie z takiej perspektywy domu, takiego, wiesz, blokowisko, robotnicza rodzina, pierwsza szłam na studia i tak dalej i... Tak trochę, wiesz, w czasy minimalistycznie, kolonia w czasy i to były te, wiesz, jakby szczyty marzeń. A myślę, że rzeczywiście jakbym miała na to spojrzeć tak trzeźwo, no to jestem w innym miejscu niż oni, nie? Więc jakby wykonałam ogrom pracy i to, co mogę powiedzieć, że to wszystko, co się zadziało, to jest moja praca, nie? Ja nie dostałam niczego w prezencie. To jest niesamowite, ale czasem jestem już zmęczona tym ciągłym proszeniem, nie? Ja się czasem śmieję, że staram się o tytuł żebraka roku, wiesz.
A jesteś wielokrotnym multiwolontariuszem.
Ach tam.
Dorota Raczkiewicz, bogata w ludzi, bogata w relacje, kobieta z czerwoną, ogromną peleryną, która nie mieści się i wychodzi na ulicę Berwińskiego 5. Ona tam się ciągnie jeszcze przez Głogowską.
Oj ty.
Tak cię widzę. Bardzo, dziękuję. Bardzo tobie dziękuję, że przyszłaś do studia.
Dziękuję, pozdrawiam
państwa. Że powiedziałaś o sobie, o drużynie, o historii.
I jeszcze tylko Anusia... Jeżeli ktoś z państwa jest chory, albo ktoś bliski jest chory, napiszcie do nas. Chętnie z wami będziemy w tej chorobie, pomożemy. Ogarniemy psychologa, każdego specjalistę, którego będziemy w stanie. Nie musicie być w chorobie sami. Pamiętajcie o tym.
A gwarantuję wam to Dorota Raczkiewicz osobiście.
Pozdrawiam.
Supermocne. Jeśli podobał się państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.